Nosi mnie, wodzi mnie, na pokuszenie mnie nosi. Po ogródku wodzi mnie, po lesie i po asfalcie, w środę, piątek i niedzielę. Nawet wcale nie wiem, po jaką cholerę. Nosi mnie i wodzi mnie na pokuszenie, a może to tylko pospolite ruszenie? Kiedyś zbierałem znaczki i etykiety zapołczane. Nawet w sobie się zbierałem, a teraz wodzi mnie, nosi mnie na pokuszenie. Nawet po wodzie mineralnej wodzi mnie i kusi mnie, zwłaszcza nad ranem i amen w pacierzu. Zbieram kaczeńce i półszachetne kamienie, ale dalej mnie nosi, rzucam się, miotam się i tak mnie wodzi, że idę przed siebie, a tu puste kieszenie. Choć mówię do siebie i nie wódź mnie na pokuszenie, nosi mnie, wodzi mnie. Słońce po Bożemu wstaje, a ziemia dziwna mi jest, bo mnie nosi i wodzi koło kiosku ruchu, przy telewizorze, o Boże, a nawet przy stole też mnie nosi i wodzi. W radiu coś mówią, że mnie nosi i wodzi, w telewizji nawet mówią i pokazują, więc tęskno mi, bo mnie nosi i wodzi na zatracenie i na pokuszenie. Po całym domu i po strychu też mnie nosi. Tylko czekać, jak mnie rozniesie. To był fragment wiersza autorstwa Adama Ziemianina i czytam go nie bez powodu, bo taki właśnie jest w tej chwili mój stan umysłu. Witam Ciebie bardzo serdecznie w pierwszym podcaście poświęconym kolarstwu długodystansowemu w Polsce. Ja nazywam się Sebastian Gruszka i mam tę przyjemność poprowadzić ten oto podcast. W pierwszym odcinku chcę się Tobie przedstawić, byś wiedział, kim jestem i aby nawiązać z Tobą pewną więź, niepowiązaną niczym poza emocjami, które towarzyszą podczas jazdy na rowerze przez wiele, wiele kilometrów. O czym będzie ten podcast? Jak już wspomniałem, podcast będzie na pewno o tym, czym jest kolarstwo długodystansowe, nazywane też ultrakolarstwem. Kolarstwo to wywiera na nas bardzo duży nacisk na naszą sferę psychologiczną, na to, co się dzieje w naszej głowie. W porównaniu do kolarstwa typowo wyścigowego, szosowego, tam w głównej mierze liczy się to, co siedzi w naszych nogach. To w jaki sposób jesteśmy w stanie pedałować, żeby jak najszybciej dojechać do mety. W kolarstwie długodystansowym też oczywiście tworzą się tak naprawdę dwa obozy. Jeden obóz zapaleńców, osób, które chcą dojechać do mety w jak najkrótszym czasie, pobić rekordy z poprzednich edycji albo pobić swój własny życiowy rekord. Jest też i druga grupa, drugi obóz, który nastawiony jest na to, żeby po prostu przejechać z jak największą dozą przyjemności ultramaraton. I nieważne, czy będzie to 200, 300, 500, a może 1000 kilometrów jednorazowo, dla każdego, zwłaszcza pierwszy start na dystansie, którego nie miał jeszcze szansy przejechać, jest to nie lada wyzwanie. Dlaczego wam o tym mówię? Sam zaczynałem 3 lata temu swoje przygotowania do kolarstwa długodystansowego, a co więcej, w ogóle do kolarstwa. Wrócimy do tego punktu za chwilę, cofnijmy się jednak o jakieś 20 lat wstecz. Zajrzyjmy do czasów mojego dzieciństwa. Kiedy byłem nastolatkiem, wręcz prawie dzieckiem, bo moja przygoda sięga lat, kiedy miałem około 9, może 10 lat. Wtedy pierwszą taką styczność ze sportem, chociaż w wydaniu turystycznym, miałem w postaci żeglarstwa. Żeglarstwo turystyczne. Była to dla mnie bardzo ciekawa przygoda, która dosyć szybko rozwinęła się w sport na poziomie amatorskim, ale mimo wszystko w ciągu kilku lat, licząc od gdzieś około roku 2002 do 2007, moja kariera sportowca amatora bardzo szybko się rozwinęła. Kiedy mając 15 lat nie mieściłem się już na żaglówce klasy Optymist, która z natury już po prostu wymuszała to, że nie byłem w stanie na niej pływać, bo jest to malutka skorupka, musiałem zmienić łódkę na jakąś większą. I były dwie możliwości. Pierwsza możliwość była taka, żeby spróbować rozwijać się w żeglarstwie drużynowym, czyli pływać na obsadzie. Największe szanse były w klasie Omega. Ale do tego było potrzebnych trzech zawodników. Ja byłem jednym z nich. I w klubie żeglarskim, w którym byłem zapisany, miałem kilkoro kolegów. Mieliśmy pewne podejścia do tego, żeby razem trenować. Ale bardzo szybko zauważyłem, że koledzy nie chcą iść w tą samą stronę, nie chcą iść tą samą drogą, którą ja widziałem, którą chciałem iść, bo dawała mi satysfakcję. I doszedł moment, w którym musiałem wybrać inną klasę żeglarską, klasę indywidualną. W ten sposób rozwinąłem się jako typowy indywidualista. Zacząłem pływać na klasie OK Dinghy i z klubu, w którym wówczas trenowałem, tak naprawdę pod okiem tylko i wyłącznie mojego taty, bo typowego trenera sportu, takiego trenera z naprawdę dużym doświadczeniem pod kątem już takiego sportu, no nie chcę mówić jeszcze wyczynowego, ale takiego sportu amatorskiego na takim fajnym, zadowalającym poziomie, takiego po prostu nie było. Więc wszystko to, co robiłem, było metodą prób i błędów w oparciu o to, co widział mój tata i w oparciu o przemyślenia moje własne. Tworzyliśmy z tatą wspaniały team. Ja jako zawodnik, tata jako trener, wspierał mnie na każdym kroku, jeździł ze mną na zawody i fajnie się w tym odnalazłem. Od roku 2004 bądź 2005, dokładnie teraz nie pamiętam, zacząłem startować w zawodach, które były już klasyfikowane do Pucharu Polski. I w tych latach pokazałem moim rówieśnikom i innym osobom, również starszym, że naprawdę jestem bardzo ambitny. Oczywiście nie chcę się tutaj przechwalać, bo nie o to chodzi. W roku 2004 pierwszy raz w historii klubu osoba tak młoda, bo miałem wtedy raptem 15 lat, jeśli dobrze liczę, zostałem wyróżniony statuetką Żeglarz Junior Roku. Do dzisiaj pamiętam ten dzień, bo nawet nie wiedziałem, co mam powiedzieć ludziom, którzy stoją naprzeciwko mnie. Ja jestem na scenie, trzymam tę statuetkę, mikrofon trzymam w garści. I co ja, taki 15-latek, czy może nawet 14-latek, miałem im powiedzieć? Pozostało mi wtedy tylko podziękować za wsparcie wszystkich osób, które znałem, włącznie ze sponsorami. Bo już na tamtym etapie mój tata, który występował i w roli trenera, i oczywiście w roli taty, był też w stanie wystąpić w roli menadżera i zorganizować sponsora, aby łatwiej było nam zrealizować cel, który właściwie nawet nie wiem, skąd się wziął, ale była to bardzo fajna przygoda. Poza zawodami, które były klasyfikowane do Pucharu Polski, znalazły się też Mistrzostwa Polski. W historii klubu byłem jedynym wówczas zawodnikiem, który z klubu, wyszedł tak wysoko, wyszedł tak daleko poza obszar, na którym zawodnicy klubu startowali. Ale przy czym tutaj warto zaznaczyć, że historia klubu była typowo turystyczna, a takich startów na poziomie, który ja pokazywałem, że można to osiągnąć, po prostu jeszcze nie było. W roku 2007, kiedy byłem klasyfikowany ostatni raz jako junior, miałem okazję wystartować również w Mistrzostwach Świata. To było ogromne przeżycie, ogromne doświadczenie. Emocje do dziś przechodzą przez moje ciało, nawet w tej chwili, jak o tym mówię, to przez moje ciało przechodzą dreszcze. I to jest coś, czego naprawdę nie da się w dosyć łatwy sposób opowiedzieć. Później zaczął się czas, kiedy przeprowadziłem się do Gdańska jako student. Zacząłem studia na Politechnice Gdańskiej i chęć rozwoju w kontekście przyszłego zawodu spowodowała, że o żeglarstwie trzeba było na jakiś czas zapomnieć. Do tego doszły oczywiście jeszcze kwestie związane z logistyką, z trzymaniem jachtu w jakimś bezpiecznym miejscu. To rodziło dużo, dużo problemów. Podejmowałem nawet próby, może niezbyt staranne, to się przyznaję, ale podejmowałem próbę, żeby znaleźć w Trójmieście klub żeglarski, który zechciałby mnie przyjąć z moją łódką i zechciałby mnie wspierać, prowadzić dalej w ramach klasy żeglarskiej, którą wówczas reprezentowałem. No i niestety się nie udało. Jedyny klub, który pamiętam, był zainteresowany moją osobą, ale jako obsada na omedze. A wówczas stwierdziłem, że nie jest to dobry pomysł, bo ja się nie odnajdę w klasie, która wymaga bardzo dużej współpracy z pozostałymi załogantami. Byłem już zbyt mocno zżyty z tym, że ja sam trzymam ster i sam prowadzę łódkę do przodu w kierunku, w którym ja chcę. Po 10 latach przerwy od sportu przyszedł czas, w którym miałem już ułożone życie. Ułożone na takiej zasadzie, że miałem żonę, była dobra praca, życie było ułożone, było spokojne, było powtarzalne. Codziennie ten sam schemat. Rano wstać, pójść do pracy, po południu wrócić, zjeść obiad z żoną, a wieczorem obejrzeć fajny film, nie pójść spać. Zwykła nuda. I powtarzaliśmy to przez długi czas. Nie liczyłem tego, ile to faktycznie trwało. Natomiast któregoś jesiennego wieczoru stanąłem na wadze i zauważyłem, że moja waga rośnie cały czas. Była bliska temu, żeby na wadze pojawiła się cyfra, która powodowała, że mentalnie nie byłbym w stanie tego znieść. Była taką barierą, której po prostu nie chciałem przekroczyć, bo źle bym się z tym czuł. I nadszedł wówczas czas, w którym coś trzeba było ze sobą zrobić. Przyszedł więc moment odwagi, moment zmiany. I z początkiem grudnia roku 2016, tak, bo to był przełom roku 2016 i 2017, wybrałem się do siłowni. I tak zaczęła się moja przygoda najpierw ze sportem, ogólnie pojętym. Mówię, że zaczęła się, ale mam na myśli, że zaczęła się na nowo. Rozpoczęła się od zera. Szybko wkręciłem się w to, co zacząłem robić, a początkowo była to tylko i wyłącznie siłownia. Natomiast po około 3 tygodniach podjąłem swoich sił, podjąłem próby wystartowania na rowerze stacjonarnym w ramach zajęć powerbike, czyli ogólnie pojęty indoor cycling. Zajęcia grupowe prowadzone z instruktorem, w rytm muzyki. No i długo się wzbraniałem przed tymi zajęciami, bo pamiętam, jak w pierwszych dniach, kiedy poszedłem na siłownię i przechodząc obok sali, w której ćwiczyli, tak mi się wydawało wówczas, bardzo mocni, ambitni ludzie, przechodząc obok sali, widziałem, jaki oni mają tam wycisk i ja powiedziałem, że ja nigdy tam nie pójdę. No, nie ma takiej siły, żebym tam po prostu poszedł i dał się tak skatować. No i wyobraźcie sobie, że 3 tygodnie później poszedłem, dałem się skatować i wiecie co? Spodobało mi się. Ale to tak mi się spodobało, że zacząłem chodzić regularnie na takie zajęcia. To nic, że na pierwszych zajęciach po 15 minutach już miałem serdecznie dość. Przez pierwsze 15 minut było mi fajnie, bo jechałem w tempie, trzymałem tempo całej grupy. A okazało się, że to była tylko rozgrzewka. A już miałem dosyć. Ale wytrwałem całą godzinę, nie wyszedłem z sali, nie dałem się zabić. Oczywiście musiałem odpuścić, nie byłem w stanie jechać tak mocno jak inni, nie byłem w stanie utrzymać takiego tempa. Zwłaszcza, że były to zajęcia typu interwałowego, więc jak na pierwszy raz, no to sorry, to było spisane na porażkę. Ale dobrze mi to zrobiło. Wróciłem na te zajęcia drugi raz, trzeci raz i tak się to wszystko rozpędziło, że po, zdaje się, 1,5 miesiąca w miarę regularnych zajęć, one nie były jakieś częste. To było chyba raz albo 2 razy w tygodniu. Chyba 2 razy w tygodniu. I trafiłem wówczas na maraton powerbike. Maraton trwający 3 godziny. 3 godziny pracy, ciężkiej pracy fizycznej na rowerze stacjonarnym. Natomiast bardzo dużą wartością tych zajęć było to, że można było jechać w grupie. Pozytywna energia się udzielała między wszystkich uczestników i to dawało niesamowitego kopa do tego, żeby jechać dalej, żeby nie odpuszczać. Coś wspaniałego. I tak sobie myślę, że jakby wam to powiedzieć, że jeśli znajdujesz jakąś cząstkę siebie w tym, co robisz, czy w tym, co zaczynasz robić, to oznacza to, że prawdopodobnie jest to droga, którą powinieneś podążać dalej i spróbować się odnaleźć całkowicie. Mnie to się udało i chcę ciebie zostawić na koniec tego odcinka z takim przemyśleniem, żebyś był przygotowany na zmiany, bo często jest tak, spotykam się z takimi ludźmi dosyć często, że są w jakimś miejscu w swoim życiu, ale z jakiegoś powodu nie sprawia im to przyjemności. Z jakiegoś powodu tkwią w tym samym miejscu, ale nic nie zmieniają, żeby czuć się lepiej. Po prostu, dla samych siebie. Zostawiam was z takim przemyśleniem, żeby odszukać siebie i znaleźć tę drogę. No to do usłyszenia.